czy tego chcemy, czy nie, ciągle wywieramy wpływ na innych ludzi. Taką tezę postawiliśmy 2 tygodnie temu podczas pierwszego wykładu z pierwszego listu do Tesaloniczan. Czy tego chcesz, czy nie, czy ci się to podoba, czy nie, wywierasz wpływ na ludzi, którzy ciebie otaczają. Więc Bóg nie dał nam wyboru, czy wywieramy wpływ na innych, czy nie. Dał nam jedynie wybór, jaki będzie ten wpływ. Czy to będzie wpływ dobry, budujący, czy wpływ zły, destruktywny dla innych. Ja też należę do osób, które wolałyby nie wywierać wpływu. Tak? Jestem typem osoby, która woli gdzieś tam siedzieć, ukryć się przed światem, fajnie zgłębiać jakieś idee, ale niekoniecznie wywierać wpływ na innych ludzi. Ale nawet ci, którzy chowają się w cień, bo mówią o sobie, ja nie chcę na nikogo wywierać wpływu, nie mam takich aspiracji, i tak ten wpływ wywierają. Choćby przez swoją bierność względem pewnych rzeczy, albo przez swoją nieobecność. Jeżeli zabierzesz małemu dziecku jednego z rodziców, to jego nieobecność jest ogromnym, silnym wpływem. Więc czy tego chcemy, czy nie, wywieramy wpływ na innych ludzi i skoro już tak jest, to warto nauczyć się tego, jak wywierać wpływ, który jest budujący, prawda? 2 tygodnie temu wystartowaliśmy z tym listem, pierwszym listem do Tesaloniczan. I patrząc na autorów tego listu, czyli Pawła, Sylwana i Tymoteusza, wiele uczymy się o dobrym wpływie na innych ludzi. Podczas ostatniego wykładu wyróżniliśmy 4 takie rzeczy, które udało się zbudować temu zespołowi ludzi względem tych Tesaloniczan. Zobaczmy na nie, przypomnijmy sobie. Nie mamy nic? Ciekawe. Dobrze, to przypomnimy sobie innym razem, w takim za tydzień może, czy za 2. Tak czy inaczej mówiliśmy o atmosferze, tak? Mówiliśmy o tym, że apostoł Paweł, Sylwan i Tymoteusz zbudowali niezwykłą atmosferę dla swoich uczniów. I zakończyliśmy wykład słowami z 1 rozdziału, 5 werset. Mam nadzieję, że to już uda nam się wyświetlić. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Ten werset zapowiada temat, którym się dzisiaj zajmiemy. Będzie mowa o najsilniejszym rodzaju wpływu na innych ludzi. Jest to sytuacja, kiedy z tymi ludźmi przebywamy. Apostoł Paweł wywierał wpływ na Tesaloniczan poprzez modlitwę, mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu. Wywierał wpływ poprzez ten list, który napisał, ale miał kilka tygodni, może miesięcy, tego nie możemy być pewni, w swoim życiu, kiedy był razem z Tesaloniczanami. Więc apostoł Paweł spędził te kilka tygodni, kilka miesięcy w tamtym mieście z tymi ludźmi. Potem został wyrzucony z tego miasta i ten czas, jaki tam miał, to był czas ogromnego wpływu na tych ludzi. To, co ich ukształtowało, to był właśnie ten czas. Aby zrozumieć ten model, musimy się cofnąć troszkę w czasie. O 20 lat, kiedy na ziemi służył jeszcze Jezus, i musimy przyjrzeć się, w jaki sposób On wychowywał uczniów. Więc Jezus i uczniowie. Lekcja nie polegała na tym, że uczniowie siedzieli w ławce, a On przez godzinę czy 2 dziennie ich nauczał. Oni spędzali razem 3 lata, praktycznie dzień w dzień. Oczywiście były takie chwile, kiedy Jezus nauczał i większość z nich mamy zapisane w Ewangeliach, ale uczniowie wiele uczyli się w takim nieformalnym czasie, kiedy mogli obserwować Jezusa w codziennym życiu. Jak On podchodzi do problemów, do przeciwności, jak podchodzi do innych ludzi, jak ich traktuje, jak z nimi rozmawia. Uczniowie dzień w dzień obserwują Jezusa i w ten sposób się uczą. I 20 lat później to samo dzieje się w Tesalonice. Przybywa tam apostoł Paweł razem z Sylwanem, gdzieniegdzie on będzie nazwany Sylasem, więc to jest ciągle ta sama osoba. Przybywa do Tesaloniki, spędzają tam pewien czas i wywierają ogromny wpływ na mieszkańców tego miasta, którzy się nawrócili. Dlaczego taki rodzaj wpływu jest najsilniejszy? Co Tesaloniczanie zobaczyli, przyglądając się te kilka tygodni czy miesięcy życiu apostoła Pawła i Sylwana? To dzisiaj będziemy odkrywać. Wyświetlmy na początek drugi rozdział, wersety pierwszy i drugi. Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne. Chociaż ucierpieliśmy i jak wiecie, doznaliśmy zniewagi w Filipii, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam pośród wielkiego utrapienia. Skoro ta obecność apostoła Pawła i Sylwana była tak ważna w życiu Tesaloniczan, to co oni widzieli? Co oni w tym krótkim czasie mogli zaobserwować po tych swoich opiekunach? Wyciągnijmy z tego tekstu takie słowa. Pierwsze będzie początek drugiego wersetu. Ucierpieliśmy, w środku doznaliśmy zniewagi w Filipii i na końcu pośród wielkiego utrapienia. Wyciągnijmy te słowa i wyświetlmy je. Więc apostoł Paweł mówi, że kiedy przebywał w Tesalonice, doświadczali pewnych rzeczy i Tesaloniczanie dobrze o tym wiedzieli, widzieli to, tak? Paweł mówi, ucierpieliśmy, doznaliśmy zniewagi pośród wielkiego utrapienia. Co apostoł Paweł ma na myśli? O tej historii mówią Dzieje Apostolskie, rozdział 16 i 17. Nie mamy teraz czasu, żeby przeczytać te fragmenty. Zachęcam, żebyśmy to zrobili w domu. Ale w 16 rozdziale widzimy historię, kiedy Paweł przybywa do Filipii i tam nawraca się mnóstwo ludzi. Paweł razem z Sylwanem codziennie chodzą nad rzekę, gdzie było takie miejsce spotkań i modlitwy. Codziennie idą nad tą rzekę i codziennie za nimi szła pewna kobieta opętana przez ducha, który wróżył. I ta kobieta szła za Pawłem i Sylwanem i krzyczała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. I czytamy w Dziejach Apostolskich, że trwało to przez wiele dni, tak? Czyli za każdym razem, jak szli nad rzekę, to ta kobieta, która wróżyła, szła za nimi i mówiła takie słowa: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. I w pewnym momencie apostoł Paweł nie mógł już tego znieść, więc się odwrócił i kazał temu demonowi wyjść z tej kobiety. I tak też się stało. Kobieta przestała krzyczeć, ale panowie tej kobiety spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku. Mieli mnóstwo pieniędzy z tego, że ona przepowiadała przyszłość, a teraz tych pieniędzy już nie będzie. Więc ci ludzie zawlekli apostoła Pawła i Sylwana na rynek, pobili rózgami, wtrącili do więzienia, na noc zamknęli w najgłębszym lochu i zakuli ich w dyby. Ta historia się nie kończy. Rozdział 16 ma jeszcze jeden epizod, który rozpoczyna się trzęsieniem ziemi. Warto sobie o tym przeczytać, ale dzisiaj się tym nie zajmiemy. Przechodzimy od razu do 17 rozdziału. Zaraz stamtąd, z Filipii, Paweł podróżuje do Tesaloniki. I tam jest podobna historia. Wielu ludzi się nawraca, przyłącza do apostoła Pawła i Sylwana, ale Żydzi z tego miasta, którzy byli zazdrośni o wpływ apostoła, wzięli sobie, jak to mówią Dzieje Apostolskie, szumowiny z rynku i oskarżyli Pawła o występowanie przeciwko Cezarowi. I zaraz następnego dnia niestety apostoł Paweł musi z tego miasta wyjechać. Nawróceni ludzie pakują go i wysyłają go do Berei. Więc Tesaloniczanie byli świadkami tych wydarzeń, kiedy Paweł słyszeli o tym, co działo się w Filipii, wiedzieli, że za głoszenie prawdy oni zostali wtrąceni do więzienia, zakuci w dyby, znali całą tą historię, widzieli także to, co działo się w Filipii, widzieli to na własne oczy. Co to za rodzaj wpływu? Co Tesaloniczanie tak naprawdę zobaczyli, kiedy Paweł zachowywał się w ten sposób? Określiłbym to słowem cena. Tesaloniczanie widzą, jaką cenę płaci apostoł Paweł i Sylwan. I to nawet nie jest cena za nasze przekonania. To jest coś więcej. To była cena, jaką Paweł i Sylwan płacili za to, że troszczyli się o chrześcijan w Tesalonice czy w Filipii. Więc jest to pewien wymierny koszt. Są to rany na plecach od rózg, rany na dłoniach od tego, że byli zakuci, stres związany z prześladowaniem, z tym, że nagle całe miasto obraca się przeciwko tobie, ty się musisz schować, a nocą musisz uciekać, bo wiesz, że następnego dnia nie przeżyjesz. Dyskomfort związany z tym, że nagle wszyscy ludzie wokół mają cię za wroga, którego trzeba zniszczyć. To była cena, jaką apostoł Paweł płacił za to, żeby zatroszczyć się o Tesaloniczan. I Tesaloniczanie dobrze tą cenę widzieli. Więc jeżeli mówimy o wpływie na innych ludzi, to potrzebujemy też mówić o cenie. Jezus, kiedy żegnał się z uczniami, to już jest końcówka historii Jezusa i uczniów, Jana 15, 13 mówi, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Więc Jezus łączy tutaj dwie rzeczy. Łączy miłość do innych ludzi z oddaniem. I chwilę później Jezus tego dokonał, tak? Oddał swoje życie za nas. Zapłacił cenę, bardzo wysoką cenę. Więc jeżeli chcesz mieć wpływ, potrzebujesz mieć w sercu miłość. Miłość, która wyrazi się bezgranicznym oddaniem. To, że bez wahania zapłacisz cenę. 2 lata po ślubie moja żona spadła z drzewa i złamała kręgosłup. I to był trudny czas, dlatego że nie mogła dosłownie nic robić samodzielnie. Przez chyba pół roku, może dłużej, nie pamiętam. Każda czynność wymagała tego, żeby ktoś jej pomógł. No i tym kimś byłem oczywiście ja. Gdyby ktoś mi powiedział wcześniej, że będę miał taką próbę, to bym pomyślał, nie wytrzymam. Ale kiedy ta próba przyszła, okazało się, że potrafiłem te pół roku służyć mojej żonie bez żadnego zająknięcia czy narzekania. I po tej próbie, to co wcześniej było wyrażone tylko słowami, zależy mi na tobie, kocham cię, to były słowa. To po tej próbie one stały się rzeczywistością. Bo było trzeba zapłacić pewną cenę, zrezygnować z własnych planów, z własnego komfortu, czasami z pracy, z odpoczynku i tak dalej. I to ugruntowało przekonanie mojej żony, że ja ją kocham, bo jestem jej oddany. Więc bez zapłacenia ceny to są tylko słowa, one nie wiadomo ile są warte. Cena, jaką płacimy, ona wywiera ogromny wpływ na ludzi, na których nam zależy. Jeżeli płacisz, to pokazujesz, jak ktoś jest ważny dla ciebie. Jeżeli potrafisz zapłacić, rezygnując z własnego komfortu dla swojej żony, dla swoich dzieci, rezygnując z własnego pomysłu na pewne sprawy, tak? Bo jak facet sobie coś zaplanuje, to on chce tylko tak. I to jest cena, kiedy musisz odłożyć swój pomysł na realizację pewnych rzeczy. Wiele rzeczy trzeba odłożyć, kiedy jest się wśród ludzi. I to jest cena. Apostoł Paweł i Sylwan wiele zapłacili. Nie ma mowy o komforcie, to było oczywiste. Byli w lochach, zawilgoconych lochach, głęboko pod ziemią, zakuci w dyby. Ale przeczytajcie końcówkę 16 rozdziału, czy byli smutni tam w lochu. Okazuje się, że nie. Więc płacisz, to pokazujesz, że ktoś jest dla ciebie ważny. Nie płacisz, to pokazujesz, że ten ktoś dla ciebie niewiele znaczy. Dobrze obrazuje to filmik, na który kiedyś trafiłem w sieci. Nie wszyscy będą widzieć tekst, więc będę go czytał. Bym prosił tylko o przygaszenie światła, dobrze? Zanim go puścimy. Tato? Tato, nie teraz, synu. Tato, nie teraz, synu. Tato, nie teraz, synu. Synu, nie teraz, tato. W tym filmiku widzimy ojca, który nie jest w stanie zapłacić najniższej ceny za to, żeby poświęcić troszkę uwagi dla swojego syna. Woli, rozmawia z kimś przez telefon, mówi, nie zawracaj mi głowy, naprawia coś, co się zepsuło. Syn chce zagrać w piłkę, mówi, nie zawracaj mi czasu, nie mam teraz do tego głowy. Pracuje, mówi, nie teraz, synu, kiedyś to nadrobimy. I tutaj widzimy kilkanaście lat życia dziecka i ojciec mu mówi, nie teraz. Ale kiedy właściwy czas minie, ojciec mówi, chodź porozmawiajmy, to w którymś momencie syn powie, ja teraz nie mam czasu, tak? Mam już swój pomysł, nie chcę cię słuchać. I tak jest, że Bóg daje nam czas na wpływ, na przykład na nasze dzieci. Ja mam małe dzieci, są jeszcze są na początku szkoły podstawowej, więc ten wpływ jest dosyć prosty, bo dzieci mi ufają, dzieci same do mnie przychodzą, ale za jakiś czas, statystycznie rzecz biorąc od 13 roku życia, wszystko się zmieni. Bo tak, mój czas takiego mocnego wpływu na nich się skończy. Teraz Leon mnie prosi, tata, chodź pobaw się ze mną samochodami. Wtedy ja będę musiał go prosić, żeby spędził ze mną choćby chwilę razem. Więc apostoł Paweł i Sylwan mieli czas wpływu na ludzi w Tesalonice. To nie było wiele czasu. Tak jak mówiliśmy, kilka tygodni, może kilka miesięcy. Ale dobrze wykorzystali ten czas, jaki mieli. Płacili wysoką cenę za to, żeby zaprzyjaźnić się z tymi ludźmi, przekazać im Ewangelię. Ryzykowali swoim życiem, rezygnowali z własnej wygody, za nic mieli poczucie bezpieczeństwa, rezygnowali z swoich planów i tak dalej. Apostoł Paweł nauczał w innym miejscu, w liście do Rzymian 5:5, że taka miłość do innych ludzi jest owocem Ducha Świętego. Że to On uzdalnia serce człowieka, żeby ten kochał innych. Więc my, jako nawróceni ludzie, mamy pewien wybór. Jaki wpływ mamy na innych? Czy okazujemy im miłość poprzez bezgraniczne oddanie, płacąc wysoką cenę? Czy żyjemy tylko dla siebie? Mógłbym tutaj powiedzieć, jeżeli nie płacisz żadnej ceny, to nie masz wpływu. Ale to nie byłaby prawda. Dlatego, że to, że nie płacimy jakiejś ceny, ma ogromny wpływ, tylko że negatywny. Jeżeli nie płacimy ceny za to, żeby właśnie spędzić czas z naszymi dziećmi, to jest to ogromny wpływ na nich. Wpływ, którego później już się nie da w żaden sposób nadrobić. Dlatego więc warto nauczyć się patrzeć na te sprawy tak, jak Bóg patrzy i nauczyć się czerpać miłość od Boga. Więc Tesaloniczanie obserwują Pawła i jego współtowarzysza broni, tak go też Paweł nazywa, kiedy ci płacą wysoką cenę za to, żeby służyć Tesaloniczanom. I to ich kształtuje. Wiedzą, ile są warci dla Pawła i Sylwana. Kolejna rzecz, jaką zaobserwowali po tej cenie, to są wersety 3 do 6. Zobaczmy. I 10. Upomnienie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ale ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących. W pierwszej scenie Tesaloniczanie widzą koszt. Widzą rany na plecach, widzą stres, zmęczenie, widzą cenę, jaką Paweł płaci. W drugiej scenie co widzą? Żeby to wszystko uprościć, wyrazimy to w dwóch słowach. Mianowicie pierwsze słowo to transparentność, a drugie słowo to integralność. Transparentność, co to słowo oznacza? Przejrzystość, tak? Nie wiem, czy znacie założenia projektowe budynku, w którym teraz się znajdujemy. On jest przejrzysty. Tak? Jeżeli ktoś pójdzie ulicą Struga, to ma widzieć wszystko, co tu się dzieje w środku, aż na wylot, prawda? I tak ten ośrodek jest zbudowany, bo chcemy pokazać, nie mamy nic do ukrycia. Więc apostoł Paweł i jego towarzysze byli przejrzyści. Nie było w nich nic ukrytego dla Tesaloniczan. Tesaloniczanie widzą Pawła i Sylwana, jacy są naprawdę. Więc to nie było tak, że Paweł i towarzysze przybyli do Tesaloniki i w jakiś sposób tam udawali. Tak? Żyli na pokaz, jak powinien żyć chrześcijanin. Nie, oni byli przejrzyści. Można było poznać wszystkie ich motywacje, wszystkie ich bolączki i tak dalej. Paweł nie musiał grać, nie musiał stosować pewnych metod. Tutaj wymienia niektóre, mówi na przykład pochlebstwo, tak? Czyli tak, żeby się ludziom przypodobać, to mówi się jakieś dla nich miłe rzeczy. Paweł nie musiał takich rzeczy stosować, był przejrzysty. I ta cecha, ta przejrzystość jest cechą prawdziwej przyjaźni. Kiedy Jezus żegna się z uczniami, tam mówiliśmy o tym, Ewangelia Jana, 15 rozdział, mówi, już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazywam was przyjaciółmi, ponieważ oznajmiłem wam wszystko. Więc widzimy to w nauce Jezusa. Przyjaźń polega na tym, że gramy w otwarte karty, wszystko jest dla nas jasne, nic nie ukrywamy. Jezus nazwał uczniów przyjaciółmi, bo wszystko im oznajmiał. Jeżeli byliby tylko sługami, mówiłbym im tylko niektóre rzeczy. Więc jeżeli człowiek chce mieć wpływ, potrzebuje być gotowy na taką przyjaźń, tak? Na to, że się otworzy, że nie będzie grał przed drugim. Ale żeby móc sobie na to pozwolić, no to też musi być to drugie słowo, czyli integralność. Gdyby w tym ośrodku było coś okropnie brzydkiego, to musielibyśmy okna zasłonić, tak? Nie moglibyśmy tego pokazywać. Żeby móc być przejrzystym, w środku musi być wszystko w porządku i wyrażamy to słowem integralność, co znaczy zgodność tego, co mówimy, co nauczamy, z tym, jak żyjemy. Integralność to jest zgodność z tego, co nauczamy, z tym, jak żyjemy na co dzień. I w 10 wersecie Paweł mówi, sami jesteście świadkami, Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was. Mogli być przejrzyści, bo wszystko tam było w porządku. To, czego Paweł nauczał, to, do czego zachęcał innych chrześcijan, on tak żył. To było całe jego życie. Żyli tak, jak nauczali. I myślę, że w relacjach z dziećmi to jest najbardziej widoczny ten problem. Tak? Kiedy zachęcamy ich do pewnych rzeczy, albo zmuszamy, dyscyplinujemy, problem pojawia się wtedy, jeżeli sami nie zachowujemy tej integralności, tak? Sami postępujemy inaczej. Więc żeby mieć dobry wpływ, potrzebujemy przyjaźni wyrażonej tą przejrzystością i integralności, czyli zgodności naszej, tego, co mówimy, z tym, jak żyjemy. Mógłbym teraz powiedzieć, jeżeli nie jesteś gotowy na przyjaźń, no to nie masz wpływu na innych ludzi. Albo jeżeli nie masz zgodności między nauką a życiem, słuchasz tutaj czegoś w niedzielę, coś tam mówisz na grupie, no ale są takie dni w tygodniu, kiedy żyjesz zupełnie inaczej. Mógłbym powiedzieć, jeżeli tak dzisiaj żyjesz, to nie masz wpływu na innych. Ale to nie jest prawda. Znowu, wywierasz wpływ, bardzo silny, ale ten drugi rodzaj wpływu, to jest ten wpływ niszczący. Tak jak świadectwo życia apostoła Pawła było motorem dla chrześcijan w Tesalonice, tak? Oni to widzieli. Ich to zachęcało, by żyć w taki sam sposób. Działa też to w drugą stronę. Jeżeli składamy świadectwo swoim życiem, że deklarujemy jedno, uczymy się jednego, a żyjemy inaczej, to świadectwo zniechęca tych, którzy dzisiaj na nas patrzą. Jest to ogromny i zły wpływ. Więc Tesaloniczanie mieli się bardzo dobrze. W pierwszej scenie widzimy, że widzą, jaką cenę płaci apostoł Paweł i Sylwan za to, że tam przyszli i głosili Ewangelię. W drugiej widzimy, że są gotowi na przyjaźń, nic nie ukrywają. I że ich życie jest integralne. Tak jak nauczają, tak żyją. Nauka, którą czerpią od Boga, ona przenika całe ich życie. To widzimy w drugiej scenie. I przed nami ostatnia, trzecia. Wersety 7 i 8. Jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Tu mamy trzecią scenę. Ona pokazuje, co Tesaloniczanie zobaczyli. Zobaczyli niezwykłą rzecz. Apostoł Paweł ze względu na swój urząd mógł oczekiwać, mógł żądać szacunku. Ludzie w naszym świecie chcą autorytetów, tak? Jeżeli kogoś za ten autorytet uznają, są gotowi prawie przed nim klękać. I apostoł Paweł, on miał bardzo dobrą reputację wśród chrześcijan pierwszego pokolenia. W dzisiejszych czasach niektórzy by nazwali go jakimś tam guru. I apostoł Paweł miał narzędzia, żeby żądać od nich tej chwały, tego szacunku. Żeby na przykład jakoś go tytułowali. Nie mówili do niego Pawle, tylko apostole. Ja jestem apostołem, wy jesteście, jak to się mówi, wiernymi. Ale Tesaloniczanie nie widzieli takiego modelu, bo apostoł Paweł nie myślał w ten sposób. Czytamy, że my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoim dzieckiem. Paweł był starszy w wierze, był doświadczonym człowiekiem, który wiele przeszedł, wykształconym. Dzieliła ich wielka przepaść, taki chrześcijanin z Tesaloniki, a Paweł. Ale apostoł Paweł zmniejsza ten dystans do minimum. I żeby nie czynić różnicy między sobą a nimi, używa porównania matka a dziecko. Które jest ważniejsze? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Więc apostoł Paweł, Tesaloniczanie widzą, że apostoł Paweł jest gotowy im służyć, że się o nich troszczy, że nie czyni różnicy między sobą a nimi. Kilka dni temu moja żona, pracowałem jeszcze za komputerem, miałem słuchawki na uszach i moja żona mówi: Dawid, posłuchaj audycji, która leciała w radiu. Zdjąłem słuchawki i usłyszałem audycję Nowoczesne i skuteczne przywództwo. Gościem był Jacek Wiśniewski, prezes TFI Raiffeisen, a audycja dotyczyła słynnej książki Jima Collinsa Od dobrego do wielkiego. Jim Collins jest dzisiaj takim guru w sprawach zarządzania ludźmi. Jest twórcą teorii tak zwanej przywódcy piątego stopnia. I Collins zrobił badania na całym świecie, na różnych firmach, przedsiębiorstwach, ale także organizacjach, chcąc odkryć, czym różnią się te przeciętne od tych bardzo dobrych. I to, co odkrył, było w pewnym sensie zaskakujące. Powiedział: różnica tkwi w osobie lidera. Na czele bardzo dobrych organizacji czy przedsiębiorstw stali liderzy posiadający dwie cechy. I pierwsza nas nie zaskoczy, bo to jest determinacja. Ale druga zaskoczyła Collinsa i nas też zaskoczy. Jaka była druga cecha liderów, którzy prowadzą dzisiaj najlepsze instytucje i przedsiębiorstwa na świecie? Pokora. I dla świata to jest wielkie odkrycie. Wszyscy w tej audycji byli poruszeni tym tematem. A ja siedziałem w tym czasie nad pierwszym listem Tesaloniczan i myślę, przecież to wszystko jest tutaj zapisane we wzorze, który apostoł Paweł powielił po samym Jezusie. Apostoł Paweł stanął pośród Tesaloniczan pokornie. Nie jako guru, nie jako jakiś apostoł duchowny nad swoimi owieczkami. Stanął pośród nich pełen pokory i skromności. Collins uważa, że problemem słabych instytucji jest lider z wielkim ego. Na tyle wielkim, że to przytłacza wszystkich dookoła, bo on zawsze wie lepiej i jest najważniejszy. Kiedy patrzymy na tą trzecią scenę, widzimy apostoła Pawła, widzimy jakieś jego ego? Widzimy, że on dba o siebie, że on jest wielki, że on się tego domaga, że on czyni różnicę między sobą a człowiekiem, który się nawrócił kilka tygodni temu. Paweł wzorem Jezusa Chrystusa chowa swoje ego i ma przez to wywiera ogromny wpływ na ludzi dookoła. Nie czuje się wielki. Przebywając wśród tych młodych chrześcijan, opisuje siebie nie jako lidera, przywódcę, ale mówi: jestem jak matka, która się troszczy o swoje dziecko. Więc zamiast o wielkości, mówi o odpowiedzialności. W tej audycji też ten problem bycia liderem był rozpatrywany w kontekście polityki. I prowadzący tę audycję stwierdzili, problem polega na tym, że dzisiaj politycy nie biorą żadnej odpowiedzialności. Biorą, mają korzyści, ale odpowiedzialności nie biorą żadnej. Mogą obiecać ci wiele rzeczy, mogą ci nic nie dać. I dalej będą politykami. Apostoł Paweł zamiast wielkości bierze odpowiedzialność, taką odpowiedzialność, jaką matka bierze za swoje małe dziecko. Więc Paweł i Sylwan wywarli ogromny wpływ przez te kilka tygodni, kiedy przebywali w Tesalonice. Byli wzorem miłości, bo żadna cena nie była za duża, żeby ją zapłacić i przebywać z Tesaloniczanami. Czy to były ślady na plecach, ból, stres, niepewność jutra, konieczność ucieczki, konieczność schowania się. Oni tą cenę byli gotowi zapłacić. Tesaloniczanie widzieli ludzie, którym na nich zależy. Po drugie, Paweł i Sylwan byli wzorem przyjaźni. Byli przejrzyści. Mówią, ja przed wami nic nie ukrywam. To, jaki jestem, tak przed wami stoję. I w końcu gardzili własnym ego. Nie byli jak szef, ale jak matka. Wszystko, co Paweł pokazał w swojej służbie, co odkrywamy w pierwszym Tesaloniczan, jest zapisane wcześniej w Ewangeliach, dlatego że Paweł powiela, odbija wzorzec lidera, jaki pokazał sam Jezus. Jako uczniowie Chrystusa nie jest nam dane wybierać między tym, żeby mieć wpływ lub go nie mieć. Nie jest nam to dane. Ale mamy wybór, jaki wpływ wywierać. Czy dobry, czy zły. Więc warto się tego nauczyć. Apostoł Paweł powielił wzór Jezusa. My dzisiaj mamy dostęp do tego wszystkiego. Znamy Ewangelię, mamy listy apostoła Pawła. Możemy odbić ich wzór w naszym życiu. Oczywiście tu nie chodzi o wspaniałą metodę. To wszystko jest w oparciu o wiarę. Więc zakończę może taką obietnicą, którą Jezus zostawił swoim uczniom. Też pochodzi z tego miejsca w Ewangelii Jana, które cytowałem wcześniej. Ta obietnica pokazuje, że jako uczniowie Jezusa jesteśmy zdolni do powielania Jego wzorca. Jesteśmy do tego powołani i wyposażeni. Więc na koniec proszę wyświetlmy, a ja przeczytam ten fragment. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni.